pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Na zegarach 12 minut po godzinie 18. Michał Pacześniak, dobry wieczór. Zapraszam na dzisiejsze wydanie magazynu. Zapraszam w imieniu swoim i gości. Dzisiaj ze mną w studio dr Elżbieta Czapka, Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii, Zakład Socjologii Sportu i Zdrowia, a także Obserwatorium Migracji Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
I dr Rafał Raczyński, Uniwersytet Gdański, także Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii, Zakład Stosunków Międzynarodowych i także członek Obserwatorium Migracji Uniwersytetu Gdańskiego.
Dzień dobry.
Jak państwo się domyślacie, będziemy rozmawiać o migracji, będziemy rozmawiać także trochę o demografii, o tym, w jakim świecie, w jakiej Europie w tej chwili żyjemy, jeśli chodzi o średnią wieku, jeśli chodzi o populację, jeśli chodzi o te dane. Na początek zacytuję fragment tekstu przygotowanego w zeszłym roku przez Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego. Społeczeństwo Unii Europejskiej starzeje się i będzie się kurczyć. Malejąca liczba ludności w wieku produkcyjnym stwarza ryzyko związane z większymi niedoborami siły roboczej, nasiloną presją na budżety publiczne, pogłębianiem się dysproporcji terytorialnych i wyludnianiem. Ten problem stał się jednym z największych wyzwań, przed którymi stoi obecnie Unia Europejska. Czy jest to rzeczywiście tak poważne wyzwanie i czy Unia Europejska, państwa zdaniem, przygotowała jakąś receptę na to, by ten proces starzenia się ludzi na naszym kontynencie zatrzymać, albo chociaż spowolnić? Może dr Elżbieta Czapka na początek.
Tak, jest to ogromne wyzwanie dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, ale nie tylko dla Unii Europejskiej, dla wszystkich krajów rozwiniętych, także Ameryka Północna. Ja myślę, że Unia Europejska w tej chwili stawia bardzo mocno na migrację. Natomiast migracja nie jest jedynym remedium. Migracja nam tego problemu nie rozwiąże. Jest tylko jedynie jedna z możliwości, prawda? Jedna z dróg. Ale zdecydowanie nie pozbędziemy się tego problemu, zapraszając do Europy migrantów.
I doktor Rafał Raczyński.
Ja absolutnie się z tym zgadzam. Dzisiaj kwestie demograficzne stanowią duże wyzwanie dla Unii Europejskiej i one też, tak jak już tutaj zauważyliśmy, łączą się bezpośrednio z kolejnym wyzwaniem, czyli z migracjami. Unia Europejska, tak jak wiele innych regionów, czy też zwłaszcza państw wysoko rozwiniętych, zmaga się z tym problemem, będzie się zmagała. Będzie to duże wyzwanie dla rynku pracy, dla systemu zabezpieczenia społecznego, dla bezpieczeństwa społecznego i tak dalej. Natomiast też jest to w pewien sposób proces naturalny. To jest charakterystyczne właśnie dla państw wysoko uprzemysłowionych, bogatych, to, że mają one duże problemy demograficzne, co też jest wynikiem jak gdyby naturalnego rozwoju cywilizacyjnego. W XIX wieku Europa była tym kontynentem, który miał charakter emigracyjny, tak, który przeżywał boom demograficzny, olbrzymi przyrost naturalny.
No popatrzmy na Muzeum Emigracji w Gdyni, czy na to, co działo się z Irlandią chociażby, tak?
Tak, z poszczególnymi tak naprawdę krajami europejskimi, prawda? To było też konsekwencją przejścia od tych społeczeństw agrarnych, które się charakteryzowały wysoką dzietnością, ale równocześnie wysoką umieralnością. I krótką, przewidywalną długością życia do społeczeństw industrialnych, gdzie ta dzietność była wciąż na wysokim poziomie, ale umieralność została ograniczona też, co doprowadziło również do wydłużania tego przewidywalnego trwania życia. Natomiast cechą charakterystyczną tych państw rozwiniętych dzisiaj jest teraz niska dzietność, czyli rodzi się coraz mniej dzieci. A druga rzecz, drugi proces to są kwestie dotyczące wydłużania się trwania życia. I dzisiaj w Unii Europejskiej ta średnia przewidywalna długość życia to jest ponad 81 lat.
Jeszcze chciałam tylko dodać, że myślę, że te nasze nadzieje związane z migracją dotyczą też tego, że migranci są często w wieku produkcyjnym, to są młodzi ludzie. A więc mamy taką nadzieję, że urodzą się dzieci w tych rodzinach. I to prawda. Wiele krajów europejskich, na przykład Niemcy w latach 60. czy Norwegia też w latach 60. one podpisały specjalne umowy. Niemcy z Turcją, Norwegia z Pakistanem i pojawiło się i w Niemczech i w Norwegii bardzo wiele rodzin migranckich. To były młode rodziny. Więc to oczywiście owocowało pojawieniem się dzieci. Ale w tej chwili myślę, że jest to zbyt optymistyczny scenariusz. Nie możemy tylko na to liczyć. To
znaczy, ale tutaj, skoro mówią państwo trochę o historii, to ja mam takie wrażenie, że chyba wchodzimy do tej samej wody. Że może Europa popełnić ten sam błąd. To znaczy, tak jak było w latach 60., tak jak pani i pan doktor tutaj mówią o przyjmowaniu imigrantów, tam do tej integracji no nie zawsze dochodziło. Można by było nawet powiedzieć, że raczej rzadko. Jeśli nie zmieni się tej polityki, to tutaj w tym momencie, w XXI wieku, będzie nas czekać to samo.
Ja też ostrożnie bym tutaj operował tym słowem błąd, prawda? Bo z jednej strony to chodzi o pewne konsekwencje, prawda? I pozytywne, i negatywne. Bo z jednej strony tak, to zrodziło problemy z czasem, zwłaszcza czy w drugim, czy w trzecim pokoleniu, z budowaniem pewnej lojalności, poczucia tożsamości, prawda? Tam wciąż w wielu krajach istnieją te odrębności, ale z drugiej strony pamiętajmy, że też te osoby przyczyniały się do olbrzymiego wzrostu gospodarczego w Europie. Legalnie tutaj pracowały, odprowadzały tutaj składki, podatki, finansowały renty czy emerytury innych członków społeczeństwa, więc tak. Migracja jest w pewnym sensie procesem naturalnym, który też rodzi z sobą różne konsekwencje. Natomiast dużym błędem było to, że Europa, tak jak powiedziałem, w XIX wieku była tym kontynentem emigracyjnym, w XX wieku stała się regionem imigracyjnym, do którego emigranci przybywali, co też było dla nas korzystne i państwa europejskie tego chciały. Każde w zasadzie z państw rozwiniętych czy uprzemysłowionych europejskich w tamtym czasie wprowadzało specjalne programy przyciągające migrantów do pracy, ponieważ Europa po dwóch wojnach światowych była tam w tej strukturze demograficznej, istniały dziury, które trzeba było wypełnić, głównie wśród mężczyzn, czyli głównie wśród pracowników w tamtym czasie. Więc to jest dość istotna kwestia. Natomiast dużym problemem było to, że tych migrantów postrzegano tylko i wyłącznie jako pracowników tymczasowych i nie oferowano im żadnych działań integracyjnych, co później też właśnie zrodziło te różnego rodzaju negatywne konsekwencje związane z oczekiwaniami odnośnie integracji, czyli tej inkluzji społecznej. Ale też pamiętajmy, że integracja i inkluzja społeczna jest procesem dwustronnym, prawda? Ona wymaga zaangażowania zarówno ze strony migrantów, jak i społeczeństw przyjmujących.
Czy patrząc się na te plany Unii Europejskiej, które w tej chwili znamy, częściowo, niektórzy bardziej, niektórzy mniej, czy będzie się dało uniknąć tych błędów, które zostały popełnione przy tej fali imigrantów z lat, powiedzmy, 60.
Ja też do tego się odniosę, że to może faktycznie Jasne. Nie jest błąd. Tylko chciałam też dodać jeszcze do tego, co powiedział kolega, że przyjęto głównie pracowników, czy może tylko pracowników. Odwołam się takiego słynnego zdania Frisza, że wezwano pracowników, a przybyli ludzie. Ja myślę, że właśnie musimy się na tym skupić, że migranci są ludźmi, a więc należy też w jakiś sposób zabezpieczyć ich inne potrzeby, potrzeby zdrowotne, edukacyjne. Nie możemy tylko i wyłącznie liczyć na to, że migranci będą partycypować w naszym rynku pracy, a później wyjadą. Ja mam wrażenie, że w tej chwili w wielu krajach europejskich mamy już specjalne programy integracyjne dla migrantów i tutaj słusznie kolega zauważył, integracja jest procesem dwustronnym. W niektórych kwestiach możemy też mówić o inkluzji. Na przykład wiele badań wskazuje na to, że jeżeli chodzi o dostęp migrantów do opieki zdrowotnej, inkluzja jest lepszym rozwiązaniem niż integracja. Ale integracja jest bardzo trudna, bo integracja wymaga właśnie zaangażowania dwóch stron. Asymilacja to jest takie pójście na łatwiznę, jak już wiemy, to się nie sprawdziło. Natomiast ja mam też takie wrażenie, że to pojęcie integracji to jest takie pojęcie wytrych. Ono występowało w wielu dokumentach Unii Europejskiej i w zasadzie nikt nie wiedział do końca, co to znaczy. To było takie w języku angielskim umbrella term, czyli właśnie takie pojęcie bardzo pojemne, zbyt pojemne.
Pytanie związane z tym, o czym na początku też rozmawialiśmy, czyli o demografii Unii Europejskiej, o migracji. Sama migracja nie jest w stanie uratować sytuacji Europy, jeśli chodzi o starzenie się społeczeństwa. Co można jeszcze zrobić? Tutaj zaległa cisza taka.
Cisza tak, bardzo wymowna, proszę.
To prawda, to jest bardzo trudne pytanie i tutaj nie ma złotego środka, nie ma takiego remedium. Trzeba podejmować, czy można podejmować szereg działań, które też są podejmowane przez poszczególne kraje, czy też przez Unię Europejską. Jednym z takich elementów jest chociażby właśnie postulowane większe otwarcie na migrację. Natomiast Unia Europejska dzisiaj jest zainteresowana przede wszystkim pozyskiwaniem pracowników wysoko wykwalifikowanych, tak jak wiele państw wysoko rozwiniętych. Tak?
Czy to się udaje, bo ten drenaż umysłów z Europy także niestety następuje. Tutaj tak. Chorwacja była takim przykładem, tak? Z tego co pamiętam, że tamta grupa naukowców, czy powiedzmy ludzi doskonale wykształconych, opuszczała ten kraj w dużej liczbie.
To prawda i tutaj na przykład też Unia Europejska wprowadziła tą niebieską kartę dla osób właśnie wysoko wykwalifikowanych, natomiast nie mamy tutaj spektakularnych sukcesów i też wiele europejskich państw nie ma tych spektakularnych sukcesów, jak chociażby Niemcy. My tutaj konkurujemy również z innymi państwami, jak chociażby Stany Zjednoczone, Australia, Kanada, które również oferują tego typu przywileje, jeżeli mogę tak powiedzieć, albo preferencyjne warunki wjazdu i zamieszkania. Tutaj z punktu widzenia Unii Europejskiej też należy zauważyć, że no właśnie my jako Europa jesteśmy pod presją migracyjną, która dotyczy w dużej mierze też osób niewykwalifikowanych, które chcą tutaj znaleźć i budować swoje lepsze życie. A kolejny problem wiąże się również z tym, że my też bardzo często nie potrafimy wykorzystać tych umiejętności i kwalifikacji osób, które do nas przyjeżdżają. Czyli nawet jeżeli to jest osoba wysoko wykwalifikowana, to często wiąże się to z problemami nostryfikacji dyplomów, uznawania kwalifikalności i tego typu rzeczy.
Co ciekawe, jak pamiętam doskonale, my mieliśmy takie problemy wyjeżdżając z Polski do pracy na Zachodzie. Tam także były problemy z nostryfikacją dyplomu.
Także
to jest cały czas
są.
To powtarzalna historia. Pani doktor, czy Polska jest... Czy polskie społeczeństwo jest otwarte na imigrantów?
To zależy na których. Ja pamiętam, no pisałam, jeszcze pracę doktorską na temat stereotypu uchodźców. Okazało się, że Polacy uchodźców dzielili na dwie kategorie. Uchodźcy ze wschodu, uchodźcy ze zachodu. Oczywiście z zachodu nie było w kraju żadnych uchodźców, ale ci ludzie z zachodu byli postrzegani lepiej. W tej chwili mamy trochę problem z tymi postawami wobec migrantów. Tutaj podam przykład uchodźców z Ukrainy, że nasze poparcie spadło o połowę wobec uchodźców z Ukrainy, jest bardzo niepokojącym zjawiskiem. Więc ja myślę też, że to jest związane także z kwestiami politycznymi i z tym, że migranci są często traktowani jak piłeczka przetargowa w rękach polityków. Niestety, prawda? Bo w sytuacji, gdy coś się dzieje, jest jakiś kryzys w kraju, to zazwyczaj są poruszane te kwestie migracji, że migranci zabierają nam pracę, migranci wydłużają kolejki do lekarza.
I to nie tylko w Polsce, bo to jest temat przewodni chociażby kampanii Donalda Trumpa z zeszłego roku, gdzie też migracja była jednym z głównych tematów poruszanych w niej.
Dzisiaj w zasadzie temat migracji, on pojawia się niemal we wszystkich kampaniach, zwłaszcza w krajach właśnie bogatych, uprzemysłowionych, bo to jest, tak jak pan słusznie zauważył, ostry temat czy przedmiot sporu zarówno w Stanach Zjednoczonych, to był jeden z najważniejszych tematów w kampanii brexitowej, Niemcy, kraje skandynawskie obecnie, czy też Holandia, prawda, czy też w Polsce ten temat został upolityczniony, uległ temu procesowi polityzacji w zasadzie od 2015 roku, tak, od tych wyborów, więc dzisiaj tak, rzeczywiście też badania pokazują, że bardzo często, kiedy ten temat migracji czyli ulega polityzacji, staje się przedmiotem właśnie kampanii wyborczej, dyskursu publicznego, to cały ten system zostaje mocno przechylony na prawo, staje się bardziej konserwatywny, są tam postulaty właśnie wprowadzenia bardziej restrykcyjnych polityk migracyjnych, zamykania, zacieśniania tych granic i też jesteśmy świadkami tego, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie, czy również w Unii Europejskiej, która generalnie ostatnio prowadzi taką politykę odpychania tych migrantów od swoich granic, prawda, czyli lokowania ich w różnych obozach detencyjnych, najlepiej nie znajdujących się na terenie Unii Europejskiej, tylko gdzieś tam w państwach ościennych. Taką politykę przyjęły Włochy i Albania chociaż.
I tu na razie stawiamy kropkę. Wrócimy do rozmowy już za kilka minut. Teraz piosenka, a potem informacje z dróg. Ja przypominam, że gośćmi audycji Pomoże Polska Europa są dr Elżbieta Czapka z Uniwersytetu Gdańskiego i dr Rafał Raczyński, także Uniwersytet Gdański, Obserwatorium Migracji tejże uczelni.
Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Niespełna 29 minut pozostało do godziny 19. Teraz Flesz Europejski, który przygotował i przedstawi Robert Silski.
Flesz Europejski.
Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego pogratulowała Donaldowi Trumpowi powrotu do Białego Domu. Otwierając sesję w Strasburgu, Roberta Metsola podkreśliła, że więź między Europą a Stanami Zjednoczonymi od dziesięcioleci jest fundamentem pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu. Szefowa Europarlamentu zaznaczyła, że realia geopolityczne będą wymagały odnowionego sojuszu transatlantyckiego. Amerykańskie akcenty na sesji Parlamentu Europejskiego. Deputowani mają rozmawiać m.in. o relacjach Unii ze Stanami Zjednoczonymi po powrocie do Białego Domu Donalda Trumpa. Zaplanowano też debatę o niszczonej krytycznej infrastrukturze na Morzu Bałtyckim. Deputowani wskazują wprost na konieczność uderzenia w tzw. rosyjską flotę cieni. W Parlamencie Europejskim rozpoczęła się procedura uchylenia immunitetu Danielowi Obajtkowi. Wniosek w tej sprawie został przekazany 19 grudnia przez ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara. Jest w nim mowa o inwigilacji grupy polityków Platformy Obywatelskiej na zlecenie Orlenu w czasie, kiedy prezesem spółki był Obajtek. Cała procedura potrwa kilka miesięcy. Teraz wniosek trafi do Komisji Prawnej. Każdy europoseł, którego prokuratura chce pociągnąć do odpowiedzialności, ma prawo do złożenia wyjaśnień. Na podstawie wysłuchania deputowanego Komisja Prawna oceni wniosek i przygotuje raport. Po zapoznaniu się z nim ostateczną decyzję podejmą europosłowie na sesji plenarnej. To szósty wniosek o odebranie immunitetu polskiemu europosłowi. Wcześniej procedury zostały uruchomione w sprawie pozbawienia immunitetów Adama Bielana, Grzegorza Brauna, Michała Dworczyka, Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Polska i Szwecja zapowiadają wspólne działania na rzecz nowej misji na Morzu Bałtyckim. Ogłoszona oficjalnie w ubiegłym tygodniu Warta Bałtycka to inicjatywa m.in. rządów Polski, krajów bałtyckich oraz nordyckich. Ma na celu wspólne działania na rzecz ochrony infrastruktury krytycznej na Bałtyku. Obecnie na Bałtyku w ramach operacji morskiej NATO trzy państwa dowodzą wspólnymi ćwiczeniami i operacjami. Dowodzenie w Rostoku naprzemiennie sprawują Niemcy, Polacy i Szwedzi. Polska chce unijnego dofinansowania w ramach wzmocnień na granicy z Białorusią, która prowadzi wojnę hybrydową, wykorzystując nielegalnych migrantów. Wprawdzie Komisja Europejska odmawia sfinansowania muru na granicy, czyli fizycznych umocnień, ale Polska znalazła sposób, by na inne działania otrzymać wsparcie z europejskiej kasy. Chce sfinansowania budowy drogi wzdłuż umocnień na granicy. Chodzi o to, by Straż Graniczna mogła szybciej reagować na nielegalne próby przekraczania granicy przez migrantów. Polska nie jest bez szans na dofinansowanie budowy tej drogi. Tym bardziej, że już pierwszy krok Komisja zrobiła i przekazała polskim władzom 52 miliony euro, m.in. na nowoczesny sprzęt do nadzoru elektronicznego na wschodniej granicy. Trwa forum ekonomiczne w Davos. Poruszane tematy to inauguracja nowego amerykańskiego prezydenta, wojna na Ukrainie, bezpieczeństwo i współpraca międzynarodowa. Nasz kraj podczas forum reprezentuje prezydent Andrzej Duda. W Davos są też członkowie rządu i przedsiębiorcy. Nowy rząd Francji obronił się przed pierwszym wotum nieufności. Tamtejszy parlament odrzucił wniosek złożony przez lewicę. To pierwszy sygnał alarmowy dla utworzonego niespełna miesiąc temu mniejszościowego rządu premiera François Bayrou. Lewicowy wniosek o wotum nieufności był od początku skazany na niepowodzenie. Nie poparły go radykalnie prawicowe partie, a bez tych głosów opozycja nie ma większości w Zgromadzeniu Narodowym. Słowacki parlament zajmie się wnioskiem o wotum nieufności dla premiera Roberta Ficy. Według opozycji szef rządu nie panuje nad sytuacją w kraju i ciągnie Słowację na wschód. Niedawno Fico złożył wizytę w Moskwie. Krytykuje też prezydenta Ukrainy za zatrzymanie tranzytu rosyjskiego gazu. Wniosek o głosowanie nad wotum nieufności poparły wszystkie partie opozycyjne, od liberałów po konserwatystów. Choć w koalicji rządzącej widać konflikty, Robert Fico najprawdopodobniej utrzyma nieznaczną większość w Radzie Narodowej.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
24 minuty pozostało do godziny 19. Witam ponownie, Michał Pacześniak, i zapraszam na drugą część audycji Pomoże Polska Europa. Goście w studio to dr Elżbieta Czapka z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, także z Obserwatorium Migracji tejże uczelni, i dr Rafał Raczyński, Uniwersytet Gdański, także Obserwatorium Migracji Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawiamy o migracji, rozmawiamy o demografii. Mówiliśmy trochę w pierwszej części o historii, o tym, jak to wyglądało w latach 50., 60. w innych krajach europejskich. Teraz popatrzmy się tak trochę dokładniej na to, co dzieje się w Polsce. W latach 80. liczba urodzeń w naszym kraju przekraczała 700 tysięcy rocznie. W tej chwili to jest 250 tysięcy urodzeń rocznie. Zastępowalności pokoleń nie ma, to jest już jasne. Tutaj ten współczynnik powinien wynosić powyżej 2, a w tej chwili mamy tam niespełna 1,4, z tego co pamiętam, 1,4. Czy i jak migracja w naszym kraju może wpłynąć na strukturę wiekową na zastępowalność pokoleń w Polsce. To jest pierwsza sprawa. I druga sprawa, czy my robimy wszystko, żeby nie dopuścić do tego, by Polskę opuszczali Polacy. Bo tutaj rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, że ten temat jest rzadko poruszany. Kiedyś on był tematem numer jeden. Polacy wyjeżdżają za granicę, wracajcie Polacy. Były takie hasła wyborcze i nie tylko wyborcze. Teraz się o tym nie mówi, a to chyba nadal jest problem. Pani doktor Elżbieta Czapka.
Ja zacznę może właśnie od tego drugiego problemu, jeżeli mogę. Tak, jest to nadal problem. Ja pamiętam swego czasu studenci pytali mnie, czy wyjechać z kraju, a potem pytali, gdzie wyjechać. Więc i nadal pytają. Ja myślę, że mamy problem, tak jak tutaj pan redaktor wspomniał wcześniej, z drenażem mózgów, czyli wyjeżdżają specjaliści, a jest ci bardzo cenni dla kraju, ale też drenaż opieki. Starzejemy się, potrzebujemy w kraju osób, które mogą się opiekować naszymi starszymi, naszą starszą populacją. Tymczasem kobiety, ale też mężczyźni wyjeżdżają do krajów zachodnich, do Włoch, do Niemiec. Ja też postrzegam taki ogromny problem, bo nie mamy, mamy Ukrainki, które się opiekują Polakami, polskimi seniorami. Wydaje mi się, że temat ten jest zapomniany, on jakoś tak trochę ucił, w związku z tym, że wcześniej była pandemia, gdy wybuchła wojna w Ukrainie, to skończyła się pandemia, jakoś tak automatycznie, ona się nie skończyła, prawda, ale pojawił się nowy problem. I o migracji, o emigracji zapomnieliśmy, tymczasem ona nadal występuje, ale ta liczba emigrantów jest liczbą ciemną, my do końca nie wiemy, ile osób opuściło kraj. Pamiętam, że w 2004 roku mówiło się o magicznej liczbie 2 milionów, ale nikt nie był w stanie tego policzyć. Tak naprawdę.
To było zgadywanie trochę, tak? Czy w tej chwili jesteśmy na tym samym etapie, rozumiem?
Tak, i też my nie wiemy, ile osób wróciło, bo te osoby, które wyjechały, one się nie wymeldowały z kraju, bo nie wiedziały, czy wrócą. To była taka strategia, a może wrócę za rok, a może nie wrócę. I to wymeldowanie nie było potrzebne. Może w pewnym momencie to zrobiły. I w tej chwili wydaje mi się, że ta niedoskonałość też statystyk wynika z tego, że nie mamy pełnych rejestrów. A jeszcze jeżeli mówimy o migracji w Unii Europejskiej, tej migracji wewnętrznej, to się sprawa jeszcze bardziej komplikuje, prawda? Bo granice są otwarte.
No tutaj instytucje podatkowe mogłyby pomóc, bo jednak podatki z reguły odprowadzamy w kraju, w którym pracujemy, ale te dane chyba jeszcze nie są konsolidowane w ten sposób, że mamy je wszystkie.
One są też zbierane, ale właśnie nie ma, tak jak tutaj pan rektor powiedział, nie ma konsolidacji. Nie.
My w ogóle jeszcze i na poziomie Unii Europejskiej, ale przede wszystkim na poziomie krajowym nie dorobiliśmy się takich bardzo precyzyjnych narzędzi, systemów, które agregowałyby dane z różnych źródeł i które nam rzetelnie przedstawiałyby skalę czy napływu, czy odpływu, bo to jest wciąż, my nie wiemy. To na przykład statystyka GUS mówi, że w zasadzie w odniesieniu do migracji akcesyjnych, że obecnie mamy, to się tam mniej więcej od 2007 roku utrzymuje, 2 miliony, powiedzmy obecnie to jest 2 miliony 300 tysięcy obywateli polskich przebywających czasowo, czyli dłużej niż 3 miesiące za granicą, głównie w krajach Unii Europejskiej. Natomiast no, to polega właśnie na obowiązku pewnym meldunkowym, prawda? Osoby, które wyjeżdżają, powinny się wymeldować. Dużo osób tego nie robi, więc my tak dokładnie nie wiemy. Natomiast to też pogłębia oczywiście, bo migracja jest dzisiaj i zawsze była w zasadzie domeną przede wszystkim ludzi młodych, czyli definiowanych w migracji jako tych przed 40 rokiem życia. Czyli ten w wieku właśnie, nazwijmy to i rozrodczym, i w wieku produkcyjnym. I te osoby, które z Polski wyjeżdżały, oczywiście też pogłębiły tą dziurę demograficzną, która u nas się pojawiła. Natomiast Polska też przeszła oczywiście w ostatnich latach tą transformację z kraju emigracyjnego w kraj imigracyjny. I tutaj, jeżeli chodzi o migrację jako remedium, to my nie jesteśmy w stanie zasypać tej dziury demograficznej migrantami. Jesteśmy w stanie nieco złagodzić czy spowolnić konsekwencje tych procesów właśnie demograficznych. Dane pokazują, że czy symulacje pokazują, że do 2033 roku na przykład z polskiego rynku pracy zniknie ponad 2 miliony 100 tysięcy pracowników.
No właśnie, chciałem porozmawiać, bo rozmawiamy o procesach, tak? Ale trochę nie rozmawiamy o konsekwencjach tego, co się dzieje. Mówi pan tutaj o odejściu pracowników z rynku pracy, tak? Takie dane też widziałem, one pokazują naprawdę zejście olbrzymiej liczby pracowników i to nie jest związane z tym, że ludzie uciekają, z wymieraniem, z kwestią
wieku. Tak, to jest proces naturalny, to jest w wyniku, że tak powiem, właśnie tych zmian demograficznych. Po prostu rośnie nam populacja osób w wieku 65+, ludzi, którzy przychodzą na emeryturę, a roczniki, które wchodzą na rynek pracy, nie są w stanie pokryć tych niedoborów. Stąd właśnie ta przewidywalna w ciągu tutaj niespełna dekady zabraknie, znaczy ten podaż nam pracowników na polskim rynku pracy zmniejszy się o ponad 2 miliony. I teraz pytanie, czy my jesteśmy to w stanie, że tak powiem, uzupełnić migrantami. Też szacunki pokazują, że musielibyśmy, aby dzisiaj zatrzymać ten współczynnik obciążenia demograficznego, to dzisiaj musielibyśmy utrzymać go na poziomie obecnym. Musielibyśmy przyjmować od 200 do 360 tysięcy migrantów rocznie. Musielibyśmy też ich zintegrować ze społeczeństwem, co jest też pewnym wyzwaniem. My, zwłaszcza w ostatnich latach, do Polski przybywali liczni migranci, co było związane z zapotrzebowaniem rynku pracy, właśnie tą dziurą demograficzną, wzrostem gospodarczym. Imigranci tutaj generowali i generują wzrost gospodarczy w Polsce, natomiast to saldo migracji w przyszłości będzie dodatnie, natomiast prawdopodobnie nie będzie do utrzymania ta skala, to saldo migracji z ostatnich lat.
Pani doktor, porozmawiajmy jeszcze o skutkach tych zmian demograficznych. Co one oznaczają dla takiego typowego Kowalskiego?
No, oznaczają przede wszystkim niższą emeryturę. Dlatego też ja nawet mówię moim studentom, że powinni odkładać na emeryturę, bo w tej chwili już ten wskaźnik obciążenia demograficznego jest coraz wyższy, on dramatycznie wzrasta i prawdopodobnie za 10 lat będzie już wynosił 45, a to oznacza, że 100 osób w wieku produkcyjnym będzie musiało utrzymać 45 osób, tak, jeżeli się nie mylę, 45 osób, które pobierają emeryturę. To jest ogromne obciążenie. I to się będzie oczywiście zmieniało, ale w sposób negatywny, więc musimy być tego świadomi.
A jeżeli chodzi o rynek pracy, czy rynek usług dla tych osób, które są już na emeryturze, tak? To będzie coraz więcej.
To też jest duży problem, ponieważ te osoby, które są na emeryturze, ze względu na wysokość tych świadczeń, nie mają tak dużej siły nabywczej, więc być może będziemy ubożeć.
Ale też tworzy się nowa kategoria właśnie usług i produktów dla osób starszych, prawda, która właśnie jest chociażby usługi dotyczące opieki dzisiaj nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach, ten sektor przeżywa prawdziwy boom. Więc też to jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o te konsekwencje, to one będą dotykały i rynku pracy, i kwestii dotyczących właśnie związanych z systemem edukacji, z systemem zabezpieczenia medycznego czy służby zdrowia. No właśnie, prawda, bo nagle wzrośnie zapotrzebowanie na przykład na konkretne specjalizacje, typu specjalizacje związane z geriatrią na przykład, tak? Więc to będą naprawdę poważne konsekwencje wynikające właśnie z tych procesów starzenia się i my wszyscy je odczujemy, prawda? Raz od tego, aby mówiliśmy tutaj, czy ten temat ZUS-u, systemu emerytalnego, systemu zabezpieczenia społecznego, prawda, że no właśnie, czy on będzie wydolny, czy będzie niewydolny, aż po system, na przykład, jeżeli chodzi, wspomniał pan o tych niedoborach na rynku pracy, one w największym stopniu dotkną sektora opieki i sektora edukacji. W takim sensie nominalnym największy odpływ nastąpi z przemysłu, także z budownictwa i z transportu. I tutaj część osób mówi, że być może po pierwsze już są zauważalne pewne przesłanki spowolnienia gospodarczego i być może w przyszłości nie będziemy potrzebowali aż tylu pracowników do pracy. Niektórzy mówią, no to teraz musimy automatyzować, robotyzować, musimy wprowadzać AI, prawda, ale nie we wszystkich sektorach gospodarki da się uzupełnić te braki.
Jeżeli mogę coś jeszcze dodać, tutaj kolega wspomniał właśnie o tym sektorze, bardzo rozwijającym się sektorze usług opiekuńczych. I to prawda, natomiast te usługi są bardzo drogie i teraz to, że rodziny mają na przykład dzieci za granicą, bardzo im pomaga, tym starszym osobom, które zostają w kraju. Swego czasu robiłam badania dotyczące opieki transnarodowej, czyli tej opieki sprawowanej ponad granicami. Te osoby opłacały te usługi opiekuńcze dla osób starszych, robiły zakupy, opłacały też leczenie, a często miejsce w domu opieki. Więc ja myślę, że to jest trochę ironiczne, prawda, że z jednej strony chcemy, żeby migranci wrócili, a z drugiej strony, dzięki temu, że ci młodzi ludzie pracują za granicą, to ich starsi rodzice często są zaopiekowani.
To jeszcze tutaj bym dodał, bo wielu polskich emigrantów mówi, teraz nie chcę wracać, ale chcę wrócić na emeryturę.
A tak.
Co dodatkowo może, że tak powiem, zwiększyć też...
Tylko, że ta emerytura prawdopodobnie już wtedy będzie płacona przez ZUS-y odpowiednich krajów typu Norwegia, Niemcy.
Tak, ale na przykład sektor opieki medycznej...
będzie obciążony ten
będzie Polski. Obciążony, natomiast to też jest takie bardzo czasami nieprzewidywalne, prawda, bo osoby chcą wracać na przykład na emeryturę do kraju, ale się okazuje, że ich dzieci, wnukowie nie... I ta emerytura w kraju oznacza po prostu samotność, w związku z tym też często te osoby zmieniają swoje plany.
Powoli będziemy zmierzali do końca tej rozmowy, ale chciałbym jeszcze zapytać o to, jak widzą państwo no, przyszłość Europy, czyli ten rok powiedzmy no, nie 2050, bo on jest bardzo blisko, wbrew pozorom, tylko ten może 2100. Czy Europa jest w stanie sobie poradzić z tym i nadal być... w miarę konkurencyjną, tak? Mówimy o tych gospodarkach globalnych, chińskich, Chinach, Stanach Zjednoczonych, o problemach związanych właśnie z migracjami, z demografią. Czy my sobie z tym damy radę? Pani doktor.
Ja myślę, że znaczy nie chciałabym tutaj patrzeć tak bardzo pesymistycznie na tę sytuację i wydaje mi się, że Europa się po prostu przystosuje do tych zmian, które w tej chwili zachodzą, że to jest proces. Więc to nie będzie tak, że wymrzemy, prawda, do roku 2100. Nie wiemy też, co się wydarzy na świecie, a to się wszystko może zmienić. Może być wojna, mam nadzieję, że nie będzie, która zupełnie nam zmieni sytuację ekonomiczną, chociażby demograficzną na świecie. A nawet jeżeli nie, jeżeli będziemy żyć w czasach pokoju.
I oby tak było.
Tak było.
No właśnie, no to ja jestem przekonana, że się do tego przystosujemy.
I pan doktor Rafał Raczyński.
Europa już podejmuje tego typu działania, czy Unia Europejska. Temu służyła chociażby strategia lizbońska, która miała uczynić gospodarkę europejską konkurencyjną. Dzisiaj w Europie wprost mówi się o tym, że...
No, panie doktorze, to nie do końca wyszło.
Oczywiście, ale działania są podejmowane, prawda? No też wiele rzeczy nie wyszło w Stanach Zjednoczonych, w Chinach i w innych miejscach. Natomiast co cieszy, że to jest oczywiście dostrzegane przez decydentów i są podejmowane mniej lub bardziej udane próby. Natomiast myślę, że Europa no, musi się w pewnym sensie zaadaptować, prawda? Musi prowadzić taką racjonalną, też humanitarną politykę migracyjną. Musi też, i to robi, rozwijać nowoczesne technologie, starać się konkurować z tymi naszymi, że tak powiem, konkurentami globalnymi.
Tutaj natomiast... muszę wtrącić pytanie, czy Zielony Ład w tym pomaga, czy nie?
To też bardzo... Znaczy nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ zależy jak do tego podejdziemy. Czy chcemy przetrwać jako gatunek, prawda, na tej planecie, czy chcemy przez jeszcze kilka dekad żyć w konsumpcji, czy w luksusie. Natomiast no, tutaj to jest zawsze, mówię o tym studentom chociażby na stosunkach międzynarodowych, że Europa podejmuje tego typu działania bardzo dobrze. Z tym się też wiążą pewne koszty ekonomiczne. Trzeba to robić w sposób racjonalny. Trzeba też udzielać subwencji. Natomiast cóż z tego, jeżeli na przykład, nie wiem, Chiny czy...
Indie
czy Stany Zjednoczone, ci najwięksi, że tak powiem, truciciele,
nie podejmują żadnych konwencji.
Tak, no, to wtedy wysiłki Europy idą troszeczkę na marne. Natomiast też chciałbym jeszcze wrócić i do tego pana pytania. No to właśnie Unia Europejska już teraz mówi, że będziemy starszym, mniejszym społeczeństwem, ale musimy być lepiej wyedukowani, musimy być właśnie, postawić na rozwój technologii, musimy być konkurencyjni technologicznie i gospodarczo.
Poczekamy do najbliższych wyborów. Ja jestem ciekawy, bo też rozmawialiśmy przed wejściem na antenę o tym, czy temat demografii, chociażby Polski, pojawi się w którymś z programów politycznych kandydatów na prezydenta. Jak państwo myślicie, będzie ten temat poruszony?
Myślę, że poruszano, też o tym dzisiaj rozmawialiśmy przed wejściem tej do studia, że pojawił się temat migracji, bo on się zawsze pojawia, temat gorący.
Tak, taki... rozmawialiśmy, że jest on ostry, stawia, mocno polaryzuje, więc nadaje się na
demografii jest bardzo trudny, bo on jest też związany z wydłużeniem wieku emerytalnego, nikt o tym nie chce słuchać, więc ja myślę, że politycy mogą być ostrożni tutaj. To nie jest, nie mają łatwych rozwiązań, nie są chyba w stanie, prawda, takich rozwiązań zaproponować społeczeństwu, więc ja bym była też ostrożna. Myślę, że jak się pojawi, to tylko w takiej szczątkowej formie.
Wydaje mi się, że tak właśnie będzie w szczątkowej formie, na zasadzie właśnie różnego rodzaju wsparcia, prawda? Zwłaszcza dla osób starszych, bo też osoby starsze bardzo często są takim zdyscyplinowanym elektoratem, dlatego też partie polityczne starają się ten elektorat zagospodarować, więc myślę, że na pewno tam elementy polityki prorodzinnej, elementy właśnie pewnych programów
wsparcia
czy rozwiązań,
seniorów.
Tak, skierowanych do seniorów pewnie się pojawią. co jest naturalne, prawda? Dzisiaj kandydaci starają się zagospodarować różne grupy, oferując im różne, przedkładając im różną ofertę.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moimi Państwa gośćmi byli dr Elżbieta Czapka z Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii, Zakład Socjologii Sportu i Zdrowia, a także Obserwatorium Migracji Uniwersytetu Gdańskiego, i dr Rafał Raczyński, Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii, Zakład Stosunków Międzynarodowych, także członek Obserwatorium Migracji Uniwersytetu Gdańskiego. Bardzo dziękuję za czas spędzony ze słuchaczami Radia Gdańsk.
Dziękujemy.
Ja dziękuję bardzo. Do usłyszenia za tydzień na zegarach. W tej chwili 8 minut pozostało do 19.
Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.